Przed mikrofonem Sławek Kulesza, dzisiaj wieczorem kanał Komanów o wiecznym ruchu. Powiedziałem, że praca mechaniczna jest sformułowana w taki sposób, że jest to iloczyn, naukowo powiedzmy, jest to iloczyn skalarny siły i przemieszczenia ciała. Siła skalarnie z przemieszczeniem, czyli wartość siły razy wartość przemieszczenia razy kosinus kąta między tymi dwoma wielkościami, pomiędzy tymi dwoma wektorami, co daje nieoczekiwane pewne wyniki. Mianowicie, no jeżeli siła jest równoległa do przemieszczenia, no to nie ma o czym mówić. To jest szkolny wzór, że praca to się równa siła razy przemieszczenie. Natomiast jeżeli siła jest, jeżeli siła jest prostopadła do przemieszczenia, to mamy wtedy kosinus 90 stopni, który jest 0. Czyli jeżeli siła działa prostopadle do kierunku ruchu ciała, wówczas nie jest wykonywana praca. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w ruchu orbitalnym, kiedy ciało porusza się po okręgu doskonałym. Wówczas siła dośrodkowa jest zawsze skierowana prostopadle do toru, czyli jest, czyli prędkość jest styczna do toru, a siła dośrodkowa jest równoległa do promienia. No i pomiędzy tymi dwoma wektorami jest zawsze kąt prosty, więc praca w ruchu po okręgu, po idealnym okręgu, praca wykonywana jest równa 0. Więc taki ruch może trwać wiecznie. I to tłumaczy, dlaczego planety mogą wokół Słońca krążyć już ponad 4 miliardy lat. 4,5 miliarda prawie. To jest przykład perpetuum mobile stworzonego przez naturę. Raz, że ten ruch odbywa się niemal w doskonałej próżni kosmicznej, co prawda zakłóconej czasami wpadnięciem jakichś okruchów czy zderzeniami itd., ale generalnie jest to ruch trwający już bardzo długo, który możemy uznać faktycznie za perpetuum mobile. No i innym przykładem takiego ruchu może być ruch elektronów wokół jąder, jeżeli przyjmiemy klasyczny model atomu. Klasyczny model atomu, czyli taki planetarny, pochodzący od Nilsa Bohra, w którym właśnie elektrony na podobieństwo planet okrążają jądra atomowe po orbitach kołowych. To jest taki klasyczny model, w którym co prawda wprowadzone są już postulaty kwantowe, ale znowu siła dośrodkowa, która jest w tym przypadku siłą elektrostatyczną, jest prostopadła zawsze do przemieszczenia. W mechanice kwantowej ten model nie jest utrzymany. Mechanika kwantowa inaczej wyobraża sobie atomy, już nie jako elektrony krążące wokół jąder, tylko pewne chmury rozproszone elektronów, które mają różne gęstości w różnych odległościach od jąder. Tym niemniej w takim modelu klasycznym ciągle jeszcze możemy traktować atomy jako elektrony orbitujące wokół jądra, czyli jest to również perpetuum mobile i to nawet można powiedzieć, że to jest nawet dłużej działające perpetuum mobile, ponieważ pierwsze atomy wodoru powstały bardzo szybko po wielkim wybuchu, a wielki wybuch miał miejsce około 14 miliardów, nieco ponad 14 miliardów lat temu, więc można powiedzieć, że te najstarsze perpetuum mobile, te najstarsze atomy wodoru, które są jednocześnie bardzo trwałe i które właściwie trudno powiedzieć, żeby można przypuszczać, że gdzieś tam we wszechświecie się zachowały te pierwotne obłoki wodoru, to 14 miliardów lat to jest praktycznie skala istnienia naszego wszechświata, więc to by było perpetuum mobile pierwszego rodzaju. Perpetuum mobile, w którym energia raz zgromadzona jest nietracona już zupełnie. Są także perpetuum mobile drugiego rodzaju. Te z kolei działają na nieco innej zasadzie. Nie negują tego, że trzeba dostarczać energię do układu, natomiast wykorzystują one, twierdzą one, że są to zwykle maszyny cieplne różnego rodzaju, twierdzą one, że można całe ciepło dostarczone do układu spożytkować na pracę. Zgodnie z zasadami termodynamiki jest tak, że sprawność maszyny cieplnej to jest stosunek ciepła dostarczonego odjąć ciepło oddane przez maszynę do otoczenia, podzielić przez ciepło dostarczone. I to wyrażenie nigdy nie może osiągnąć 100%. Co więcej, dla większości typowych maszyn cieplnych ta sprawność nie przekracza 30, 40, 50%, także jest stosunkowo niska, czyli co najwyżej połowę ciepła dostarczonego można zamienić na pracę użyteczną, a resztę trzeba z powrotem oddać do otoczenia. Tym niemniej są konstruktorzy, którzy twierdzili, że można całe ciepło dostarczone zamienić na pracę i nie rozumieją tylko przy tym chyba idei ciepła. Ciepło to jest energia wewnętrzna ruchu cząsteczek, czyli jeżeli mamy gaz o temperaturze wyższej niż 0 Kelwina, to cząsteczki tego gazu wykonują ruch przypadkowy. Skoro wykonują ruch przypadkowy, to ich prędkość średniokwadratowa jest niezerowa, a skoro tak, to mają zgromadzoną w sobie jakąś energię kinetyczną. No i teraz jeżeli, co prawda energia kinetyczna pojedynczej cząsteczki jest niewielka, znikomo mała, ale jeżeli takich cząsteczek jest bardzo dużo, a w jednym decymetrze sześciennym gazu doskonałego w warunkach normalnych takich cząsteczek są miliardy miliardów, no to już się robi ciekawie. Bo to oznacza, że całkowita energia kinetyczna wszystkich cząsteczek jest olbrzymia. No i część tej energii kinetycznej możemy przekazać innym cząsteczkom, przy okazji na przykład wykonując pracę, czyli można to zrobić na takiej zasadzie, że wytworzy się na przykład różnicę ciśnień, czyli na przykład gaz się ogrzewa, a jak się ogrzewa, to ciśnienie rośnie, no i przepycha tłok. Tyle tylko, że nie można całej energii zgromadzonej czy zgromadzonej w danym gazie pobrać, ponieważ to by oznaczało, że jednocześnie taki gaz schłodzi się do zera bezwzględnego, do zera Kelwina, co przeczy z kolei drugiej zasadzie termodynamiki, że w przypadku procesów nieodwracalnych, a procesy statystyczne, procesy, w których występuje bardzo wiele cząsteczek, które oddziałują ze sobą, zderzają się przypadkowo i tak dalej, to są wszystko procesy nieodwracalne. Entropia, całkowita entropia takiego układu nie może maleć, może być stała, jeżeli proces jest odwracalny, natomiast w przypadku procesów nieodwracalnych ta entropia musi rosnąć. Lokalnie oczywiście entropia może maleć, ale lokalnie, natomiast w skali całego układu entropia malejąca być nie może, musi rosnąć. Jakie są tego konsekwencje? O tym za chwilę.